Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. W zeszłym miesiącu pochylaliśmy się nad postacią Justyna z Rzymu. Powiedzieliśmy o jego męczeńskiej śmierci, wskazaliśmy również podstawy jego filozofii. Dziś chciałbym skupić się na kolejnej postaci, na kolejnym ojcu Kościoła. Tym razem będzie to Ireneusz z Lyonu, który zmarł około roku 202. Ireneusz z Lyonu. Kupcy wschodni już od dawna wędrowali na zachód, to też tylko cudzoziemcy dziwili się, spotykając w Marsylii czy w Lyonie kupców i ulicznych sprzedawców egzotycznych przypraw. Przybywali tam od 2000 lat. Tak samo w czasach Vercingetorixa, jak w okresie okupacji rzymskiej, jako że władze rzymskie ze szczególnym upodobaniem mieszały ludność swego wszechświatowego mocarstwa i popierały wzajemne kontakty między poszczególnymi ludami, coraz bardziej zacierające różnice narodowościowe. Lyon chrześcijański. W II wieku przybysze ze wschodu osiedlali się nad brzegami dwóch wielkich rzek, Vien i Lyonie, dwóch naprzeciw siebie leżących stolicach. Mówili po grecku, jako tako po łacinie, a nawet kaleczyli celtycki. Dzięki miłemu, ujmującemu sposobowi bycia szybko zżywali się z Galami, z którymi prowadzili handel. Wszyscy pochodzili z tych samych stron. Zjawisko rejestrowane w dzisiejszych migracjach. Niektórzy z nich nawrócili się w Smyrnie lub Pergamonie na nową religię chrystusową. Praktykowali ją bez ostentacji, ale i bez skrępowania względami ludzkimi. Rozprawiali o niej chętnie w domu, w warsztacie. Ta wiara przyciągała Lyonczyków, bo nie zaspokajała ich ani rzymska, ani galijska religia. Najlepsi z nich przychodzili prosić o chrzest. W chwili wybuchu prześladowania w 177 roku chrześcijan w Lyonie było około 1000. Można było spotkać wśród nich adwokata, lekarza, damę rzymską, wielu proletariuszy i niewolników oraz 90-letniego biskupa wraz z jego diakonem. Miejsce tego ostatniego zajmie niebawem Ireneusz. Człowiek w sile wieku, inteligentny, roztropny, zrównoważony, gotów do pisania i do walki, gorliwy stróż wiary i propagator Ewangelii. Stanowisko pozwalało mu zorientować się, w jakim stopniu herezja zagraża wierze. Stanie się obrońcą wiary. Działając na krańcach chrześcijańskiego świata, będzie usilnie zabiegał o przesunięcie jego granic ku północy w stronę Dijon, Langres, Besançon oraz ku brzegom Renu. Przybysz z Azji, uczeń Polikarpa. Kim był ten młody biskup? Skąd przybył? Pochodził z Azji Mniejszej. Przybył jak wielu jego współziomków z Frygii, może ze Smyrny, której chrześcijańską wspólnotę znał i gdzie często odwiedzał starego biskupa Polikarpa, jak o tym sam opowiada w liście do Floryna, zachowanym przez historyka Eusebiusza. Ponieważ Floryn popadł w herezję, starał się go przywieźć z powrotem do ortodoksji. Gdy jeszcze byłem dzieckiem, widziałem cię w Azji Dolnej przy boku Polikarpa, jak się wspaniale obracałeś wśród przepychu dworu cesarskiego i jak się o jego względy starałeś. Lepiej ja pamiętam owe czasy, aniżeli zdarzenia świeże. Toć wrażenia lat dziecięcych rozwijają się razem z duszą i z nią się zrastają do tego stopnia, że mogę wskazać nawet miejsce, gdzie błogosławiony Polikarp siadał i przemawiał, jak wchodził i wychodził, jaki był tryb jego życia, jaka jego postać, jak przemawiał do ludu, jak opowiadał o swych stosunkach z Janem i z innymi, którzy widzieli Pana, jak przypominał ich słowa i co od nich słyszał o Panu, o cudach Jego, o nauce, jak to Polikarp zgodnie z Pismem opowiadał, co przejął od świadków naucznych słowa życia. Tego ja wówczas chciwie słuchałem, dzięki zmiłowaniu, jakie mi Bóg okazał, i przechowałem to w pamięci, nie na papierze, ale w swym sercu. I zawsze za łaską Boga żywo to sobie stawiam przed oczy, a mogę wobec Boga zaświadczyć, że ów błogosławiony i apostolski prezbiter, gdyby był słyszał coś podobnego, byłby krzyknął i uszy swe zatkał, byłby zawołał według swego zwyczaju: o dobry Boże, jakich to kazałeś mi dożyć czasów, że takie rzeczy znosić muszę. I byłby uciekał z miejsca, na którym siedział czy stał, takie słysząc słowa. To cytat z historyka Eusebiusza. Zaledwie jedno pokolenie dzieliło Ireneusza od apostoła Jana. Jego młodość upływała w atmosferze wspomnień pielęgnowanych z pietyzmem przez świadków początków chrześcijaństwa, co na zawsze wycisnęło na nim swe piętno. Urodził się prawdopodobnie około 140 roku. Chrześcijaństwo przyjął w młodości. Nie wiemy, co go skłoniło do opuszczenia Azji Mniejszej. Wydaje się, że po drodze zatrzymał się w Rzymie, gdyż zna dobrze rzymskie środowisko. Przybywa do Lyonu, gdzie biskup Potyn wyświęca go na kapłana. Ireneusz w Rzymie. Ireneusz przebywał w Rzymie podczas prześladowania chrześcijan przez Marka Aureliusza, które dotknęło gminę chrześcijańską Lyonu. Przybył w poselstwie do biskupa rzymskiego Eleutera. Wielce go poważamy, stwierdzali wierni lyońscy, jako gorliwego stróża spuścizny Chrystusowej. Przybył, żeby interweniować w sprawie pokoju zakłóconego przez ruch montanistyczny, znajdujący sympatyków na terenie liońskim, zwłaszcza wśród wyznawców wiary. Gdy powrócił, stary biskup Lyonu zmarł właśnie śmiercią męczeńską. Zostaje jego następcą. Odtąd rozwija działalność w dwóch kierunkach. Poświęca się ewangelizacji ludności galilejskiej, zwłaszcza wiejskiej, której życie i język zna dobrze, oraz podejmuje pracę pisarską na szeroką skalę, broniąc czystości wiary przeciw nowinkarstwu gnostyckiemu. Około 190 roku starał się nakłonić do zgody papieża Wiktora, który chciał z góry narzucić chrześcijanom Azji Mniejszej, spadkobiercom pierwotnej tradycji, rzymski zwyczaj obchodzenia święta Paschy nie w sam dzień jej rocznicy, lecz w najbliższą niedzielę po nim. Ireneusz musiał wytłumaczyć mu, że jedność nie utożsamia się z jednolitością, że pokój i zgoda wymagają od wszystkich ustęp w sprawach nieistotnych. Było to ostatnie znane wystąpienie Ireneusza. Zmarł gdzieś na początku III wieku. Hieronim nazywa go męczennikiem, ale nic nie mówi o rodzaju jego męczeństwa. Kto by wyrażał zdziwienie, że nie zaliczano go w poczet doktorów Kościoła, niech pamięta, że tego tytułu nie przyznawano męczennikom. Choć nie jest doktorem, jest ojcem Kościoła. I to jednym z największych. W świetle swej działalności i pism ten Azjata z pochodzenia, a Galilejczyk z wyboru, należy do najciekawszych postaci w starożytnym Kościele. Jest świadkiem czasów apostolskich, a jednocześnie człowiekiem przepojonym prądami, jakimi żyje Zachód. Umieszczony wśród barbarzyńców jako przednia straż Kościoła, ten syn Azji oceniał wszystko umysłem bystrym i szerokim. Dla wielkich ludzi miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. Tylko przeciętni czują potrzebę pchania się do centrum. Ireneusz nadal trafnie osądzał znaczenie i siłę różnorodnych spekulacji napływających ze wschodu, a zagrażających Kościołowi powszechnemu. Dzięki niemu Lyon stał się dla chrześcijaństwa zaczynem jedności i rękojmią trwałości. Pisarz. Ireneusz był człowiekiem wykształconym. Miał głęboką kulturę filozoficzną, znał literaturę piękną antyku, niejednokrotnie spotykamy w jego dziełach cytaty z Homera. Na ogół jednak odnosił się nieufnie do myśli świeckiej, nie była ona jego duchową ojczyzną. Widział w niej zwiastunkę gnozy, której niebezpieczeństwa dostrzegał wyraźniej niż ktokolwiek inny. Był przede wszystkim synem Kościoła. Wartość miała dla niego tylko ta wiedza, którą czerpał z Pisma Świętego i z tradycji od świadków bezpośrednich. Oto dlaczego jego pisma zachowują w sobie coś z pierwotnej żarliwości. Tylko dwa dzieła dochowały się do naszych czasów. Adversus Hereses i Demonstratio Apostolicae. To jedyne przekłady. Z oryginału greckiego pozostały same fragmenty. Adversus Hereses, czyli zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy, wiąże się z najcięższym kryzysem, jakie zagroził Kościołowi w okresie starożytnym. Adversus Hereses, zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy, wiąże się z najcięższym kryzysem, jaki zagroził Kościołowi w okresie starożytnym. Gnoza była zrazu próbą refleksji rozumowej nad danymi wiary. Gnostycy jednak, nie poprzestając na zgłębieniu treści wiary, rozmieniali na abstrakcję samą podstawę religijnego poznania, mianowicie objawienie, mieszając je z pogańskimi teoriami filozoficznymi i z pewnymi elementami orientalnych kultów. Konstruowali w ten sposób nadal śmiałe systemy teologiczne o różnorodnych odcieniach, usiłując dostosować chrześcijaństwo do wymogów ówczesnego sposobu myślenia. W obliczu gnozy. Marcion, człowiek niespokojnego charakteru i niebezpieczny, przeciwstawiał sprawiedliwemu Bogu Starego Testamentu, z którym wziął całkowity rozbrat, dobrego Boga objawionego przez Chrystusa. Walentyn rozwijał dualizm przeciwstawiający świat Bogu. Literatura gnostycka była pierwszą chrześcijańską literaturą teologiczną. W okresie, którym się zajmujemy, górowała zdecydowanie nad literaturą ortodoksyjną. Opanowała wszystkie gatunki literackie od apokryfów aż po utwory poetyckie. Wezbrane fale gnostycyzmu groziły zatopieniu wszystkiego. Odkryta w 1945 roku na północny wschód od Nag Hammadi, biblioteka dzieł gnostyckich, równie sensacyjna jak kumrańska, choć mniej okrzyczana, pozwala lepiej poznać zasięg tej literatury zagrażającej Kościołowi. Ukazuje zarazem rzetelną wiedzę i doskonały obiektywizm Ireneusza, który ze znajomością rzeczy omawia różne systemy gnostyckie. Jeden z najniebezpieczniejszych gnostyków, Markos, przybył do Lyonu. Myśliciel ów uwodził mieszkanki Lyonu, wykorzystując ich skłonny do mistycyzmu i namiętny charakter, pod pretekstem przekazywania im mistycznej iskry Bożej. Rozczarowane chrześcijanki albo wracały do kościoła, wyznając swój grzech, albo kryły się z owocem swych stosunków z gnozą. Zauważa nie bez złośliwości Ireneusz. Człowiek tradycji. W tej krytycznej chwili biskup Lyonu jest niejako sumieniem Kościoła. Zaczyna od wykładu doktryn gnostyckich. Szkoła Walentyna, Markosa, Szymona Czarnoksiężnika oraz ich rozgałęzienia. Następnie zwalcza je w imię rozumu i prawdy odziedziczonej po apostołach, a utrwalonej w Ewangeliach. ten sposób bez powziętego z góry planu powstało dzieło w 5 księgach, z biegiem czasu poprawiane i uzupełniane. Ireneusz kwestionuje w nim przede wszystkim autorytet przywódców poszczególnych szkół. Wcale nie głoszą prawdy przejętej, lecz własne wymysły. Kościół i biskupi czerpią swój autorytet nie z wartości osobistej, lecz z piastowanego urzędu i z wierności tradycji, z wierności przekazanej wierze. Wobec mnożenia się sekt Ireneusz wyjaśnia obszernie sprawę jedności wiary i jedności boskiego planu zbawienia. Zamiast wzorem gnostyków zagłębiać się w historię ludu żydowskiego, podkreśla jej cudowną jednolitość, ukazając jak Bóg przyciągał ku sobie ludzkość stopniowo coraz bardziej wydzieraną grzechowi, aby w Chrystusie zakończyć dzieje zbawienia. Ojciec postanawia i rozkazuje, Syn mu pomaga i nadaje kształt konkretny jego postanowieniom. Duch Święty karmi i daje wzrost, a człowiek spokojnie idzie naprzód ku doskonałości, to jest zbliża się do niestworzonego Boga. Idea rozwoju, tak droga Newmanowi, zajmuje centralne miejsce również w poglądach Ireneusza. Drugie dzieło Ireneusza, Demonstratio Apostolicae Predicationis, czyli wykład nauki apostolskiej, zaginęło. Odnaleziono je dopiero w 1904 roku w przekładzie arameńskim. Nie jest to praca polemiczna, lecz rodzaj katechizmu, który przedstawia treść wiary chrześcijańskiej i opiera ją na dowodach zaczerpniętych z Pisma Świętego. Odnajdujemy tu poszczególne etapy historii zbawienia, wyłożone jasno, prosto i bez dygresji. Człowiek. Dzieła pozostałe po człowieku pozwalają go lepiej ocenić. Ireneusz, umysł uczciwy i zrównoważony, nie tylko odznacza się prawością, lecz ma dla każdego szacunek, nawet dla przeciwnika. W jego wypowiedziach zwalczających gnostycyzm nie widać śladu zaciętości czy agresywności, potrafi odróżnić człowieka od popełnianych przez niego błędów. Jest pasterzem troskliwie opiekujących się swą owczarnią. Sam napisał to wspaniałe zdanie. Nie ma Boga, gdzie nie ma dobroci. Jako duszpasterza znamionuje go zmysł umiaru, szeroka erudycja, apostolska żarliwość. Ma w sobie niektóre cechy janowe. Ciepło, trzymaną w karbach namiętność, gorliwość przejawiającą się raczej w czynach niż słowach, wyczucie tego, co istotne, a także przenikliwy wzrok, pozwalający mu od razu dostrzec i ocenić pierwsze rysy budowli. Pisze Ireneusz prosto i poprawnie. Czasami ulega silnym uczuciom i wówczas wznosi się do poziomu krasomóstwa. Tak na przykład kończy objaśnienie 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Oto głosy Kościoła, skąd cały Kościół wziął początek. Oto głos ze stolicy obywateli Nowego Przymierza. Oto głos apostołów, oto głos uczniów pańskich. Ludzi prawdziwie doskonałych, co doskonałość swą otrzymali od Ducha Świętego. Trudniej jest uchwycić życie wewnętrzne Ireneusza. Pochodzi z tej Azji, w której tak bujnie kwitną charyzmaty ducha. Jako biskup Wienny Lyonu przeżywał atmosferę duchową w perspektywie męczeństwa, co sprzyjało mistycznej egzaltacji. Znał osobiście wyznawców liońskich. On też prawdopodobnie napisał list opowiadający ich epopeję braciom we Frygii. Ze szczególnym upodobaniem szukał przejawów nadzwyczajnego działania ducha. Ten zrównoważony chrześcijanin był milenarystą. Wierzył w bliskie nadejście 1000-letniego Królestwa Chrystusowego. Adversus Hereses przyplata wywody modlitwą. Wytryska ona spontanicznie z jego duszy, wyrywa mu się jak poufne zwierzenie. Jego powściągliwość ukrywa żar tlejący pod popiołem. Uniesienia mistyczne tryskają z żywej wiary, wypowiadającej się przed Bogiem. Ilekroć zwraca się ku Bogu swej duszy, bledną doświadczenia i grożące niebezpieczeństwa. Celem jego pisarstwa jest nie zmiażdżenie heretyków, ale odwiedzenie ich od błędu, ażeby nawrócili się do Kościoła Bożego i by ukształtował się w nich Chrystus. Nie chodzi o pokonanie ich, ale o pomoc w odnalezieniu Chrystusa wiary. I dodaje zwierzenie, odsłaniając duszę. Tak więc próbujemy ze wszystkich sił niestrudzenie wyciągać do nich rękę. Dzieło polemiczne napisał Ireneusz świadom obecności Boga i jest ono w pierwszym rzędzie wyznaniem wiary w Boga Abrahama i Boga Jezusa Chrystusa, za którego gotów jest oddać życie. Gdy chrześcijanina definiuje jako żywą chwałę Boga, to podaje definicję samego siebie. Teolog zawsze aktualny. Odnotowujemy dziś kolejny wzrost zainteresowania świętym Ireneuszem. I słusznie. Niewielu jest pisarzy chrześcijańskich z pierwszych wieków, którzy się mniej zestarzeli i których wartość czas pozwoli lepiej ocenić. Czy on sam nie przypomina amfory, o której mówi, przesyconej zapachem zawartych w niej wonności? Niewielu teologów lepiej naświetla pewne kluczowe problemy, jakie czasy obecne każą nam przemyśleć. Nie oznacza to, byśmy mogli znaleźć w jego pismach odpowiedź na nasze konkretne pytania, ale jego myśl mobilizuje nasz umysł i wytycza kierunek poszukiwania. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów. Ponieważ gnostycy odrzucali Stary Testament, Ireneusz uważa za konieczne nakreślenie ogólnych zarysów teologii historii. Nie przeciwstawia sobie obu testamentów, ale stara się uwydatnić pedagogiczną rolę prawa przepisów żydowskich. Dwa testamenty odpowiadają dwom etapom dziejów ludzkości. Prawo przygotowuje do Ewangelii. Ojciec rodziny ludzkiej, jakim jest Pan Bóg, wyjaśnia Ireneusz, daje sługom jeszcze nie dość wychowanym odpowiednie dla nich prawo, natomiast usprawiedliwionym przez wiarę dzieciom daje stosowne przykazania, otwiera im drogę do dziedzictwa. Między dwoma ekonomiami bożymi zachodzi nie tylko zgodność, jedność, ale i postęp. Tak odsłania się boski plan zbawienia, uwidoczniający się już od początku świata, kiedy to Bóg, wspaniale ukształtowawszy człowieka, prowadzi go następnie etapami od obietnic aż do urzeczywistnienia w Chrystusie. Chrystus stanowi ostateczne zakończenie, rekapitulację całej historii, a zarazem antycypację wszystkich proroc. Chrystus dopiero realizuje spełzły na niczym plan pierwotnego człowieka, jest więc nowym Adamem, prawzorem chrześcijanina. Ireneusz rozwija obszernie pewną antropologię, w której odzwierciedla się zamysł Boga. Człowiek, ciało ożywione duszą i przez nią kierowane, został przez Ducha Świętego ukształtowany na podobieństwo Boże. Obecnie przyjmujemy cząstkę Ducha, który nas doskonali, przygotowuje do nieskazitelności i uzdalnia powoli do przyjęcia Boga. Gnostycy zaprzeczali zmartwychwstaniu ciała. Ireneusz wykazuje, że całe dzieło stworzenia, a więc nawet ciało wiążące człowieka z materią, będzie uczestniczyło w zmartwychwstaniu. Znaczy to, iż ciało nie zostanie unicestwione, lecz uduchowione, że materia nie ulegnie zniszczeniu, lecz przemienieniu. W Eucharystii widzi Ireneusz symbol sakramentalny i zarazem gwarancję tego procesu, który prowadzi człowieka i całe stworzenie, z którym jest on związany zarówno w chwale, jak w upadku do ostatecznego spełnienia. W wielu innych sprawach biskup Lyonu jest świadkiem nauki Kościoła. Wypracowuje zasadę tradycji, stanowiącej w Kościele źródło i regułę wiary. Tradycja ta opiera się na nieprzerwanym następstwie biskupów w poszczególnych kościołach, począwszy od apostołów. Poświadcza prymat Kościoła rzymskiego. Łatwo można by mnożyć przykłady na dowód bogactwa jego myśli i perspektyw, jakie otwiera refleksja nad nią. Żaden ówczesny biskup nie wywarł takiego wpływu na wspólnoty chrześcijańskie jak Ireneusz. Poglądy, których bronił, przejął cały Kościół. Jego spojrzenie na historię uprzedza przyszłość. Jest prorokiem teologii dziejów. U Ireneusza, jak u bliższego nam czasowo Newmana, uderza jedność osobowości i głoszonej nauki. Ujmuje ludzka wartość jego wiary, miłość do odstępstw, którym nie tyle usiłuje dowieść błędu, co utorować drogę do prawdy. Jest mistrzem dialogu ekumenicznego w najautentyczniejszej postaci. Ireneusz jest również prorokiem przeszłości i przyszłości. Korzeniami tkwi głęboko w otrzymanej z tradycji prawdzie, co pozwala mu śmiało myśleć i wyzwala intuicje teologiczne, którymi dziś jeszcze żyjemy. Dla czasów dzisiejszych, które wszystko stawiają pod znakiem zapytania i uczulone są na to, co autentyczne i prawdziwe, jest on chyba przede wszystkim prorokiem teraźniejszości. Teraz chciałbym zacytować fragment dzieła Ireneusza, o którym wspomniałem, Adversus Hereses, w którym święty Ireneusz wyjaśnia głębię Eucharystii. Posłuchajmy. Nierozważni są ci także, którzy twierdzą, że Pan przyszedł w ciele różnym od naszego. Jak gdyby z zawiści o dzieło kogoś innego chciał człowieka, będącego tworem kogoś innego, przedstawić temu Bogu, który niczego nie stworzył, a nawet okazało się, że od początku nie posiada mocy stwarzania ludzi. Jeśli więc, jak oni sądzą, wcielił się w naturę różną od naszej, jego przyjście między nas jest daremne. Nie odkupił nas także krwią swoją, jeśli wcale nie stał się prawdziwie człowiekiem i nie odrodził nas ze swej substancji, ponieważ, jak to przypomnieliśmy przed chwilą, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I wreszcie, jeśli nie przyjął własnego stworzenia w sprawiedliwości i miłosierdziu, zamiast usiłować przywłaszczyć cudzą własność. W sprawiedliwości, bo musiał własną krwią zapłacić za odstępstwo stworzeń. W miłosierdziu, bo odkupił nas, choć nic mu nie daliśmy i niczego nie wyprasza od nas jak żebra. To nam potrzebna jest wspólnota z Nim. Po to też wszedł między nas, aby nas zebrać w jedno na łono Ojca. Nierozumni pod każdym względem są ludzie, którzy lekceważą całą ekonomię Boga wobec świata. Przeczą zbawieniu ciała, drwią z odrodzenia i dojście do stanu wolności od zepsucia uważają za niemożliwe. Jeżeli zbawienie ciała jest niemożliwe, w takim razie Pan nie odkupił nas krwią swoją. Kielich Eucharystii nie daje uczestnictwa w Jego krwi, ani łamanie chleba uczestnictwa w Jego ciele. Nie ma krwi, która by nie płynęła z żył, z ciała samej substancji człowieka przyjętej prawdziwie przez Słowo Boże. Ono odkupiło nas krwią swoją, co poświadcza także apostoł. W nim mamy odkupienie przez krew Jego i odpuszczenie grzechów. Jesteśmy Jego członkami, żywimy się Jego stworzeniem, którego On sam nam dostarcza. Sprawia też, iż według Jego woli słońce wschodzi i deszcz pada. Ten kielich, owoc Jego stworzenia, ogłosił za własną krew i nią przepaja krew naszą, a o chlebie będącym Jego stworzeniem stanowczo stwierdza, że jest Jego ciałem i nim karmi ciała nasze. Kiedy więc w kielichu wino zmieszane z wodą i chleb przyjmują Słowo Boże i Eucharystia staje się ciałem Chrystusa, kiedy z tej pszenicy nasze ciało czerpie moc i substancję, to heretycy ośmielają się głosić, że ciało nie jest w stanie przyjąć daru Bożego, jakim jest życie wieczne. A przecież życie to żywi się krwią i ciałem Pana naszego i odtąd stało się cząstką Jego samego. Jak pisze błogosławiony Paweł do Efezjan, my zaś jesteśmy członkami Jego ciała z Jego ciała i Jego kości. Nie ma tu na myśli żadnego duchowego, niewidzialnego człowieka, bo duch nie ma ciała ani kości. Mówi o ciele prawdziwego człowieka złożonym z ciała, żył i kości, które posila się z kielicha krwi Chrystusowej i umacnia się chlebem Jego ciała. Jak szczep winny zasadzony w ziemi wydaje w swoim czasie owoc, jak ziarno pszeniczne wsiane w rolę obumiera, a potem wyrasta i rozmnaża się pod działaniem Ducha Bożego, co wszystko przenika, a ziarna te przez mądrość Bożą do rozporządzenia człowiekowi przyjmują Słowo Boże i stają się Eucharystią, ciałem i krwią Chrystusa. Takie ciała nasze, karmione Eucharystią i pochowane w ziemi, rozsypują się w niej, ale w swoim czasie zmartwychwstają, mocą Słowa Bożego, na chwałę Boga Ojca, który to, co śmiertelne, obdarza nieśmiertelnością i bezinteresownie podaruje temu, co zniszczalne, niezniszczalność, gdyż moc Boża w naszej słabości się ujawnia. Nie mamy życia sami z siebie. Nie nadymajmy się więc pychą i nie okazujmy niewdzięcznego serca względem Boga. Wiemyż z doświadczenia, że z Jego wielkoduszności, a nie z naszej natury otrzymujemy trwanie wieczne. Nie pozbawiajmy się chwały, która ukrywa Boga takiego, jaki jest. Nie błądźmy odnośnie do naszej natury. Uświadomijmy sobie, co może Bóg i jakimi dobrodziejstwami obsypuje człowieka. Nie popełniajmy błędu co do prawdziwej natury tych rzeczy, to znaczy Boga i człowieka. Czy Bóg, jak mówiliśmy już o tym, nie po to dopuścił do naszego rozkładu w ziemi, abyśmy pouczeni o wszystkim zatroszczyli się o całą prawdę i nie grzeszyli niewiedzą, tak co do Boga, jak odnośnie do nas samych? Bohater naszej dzisiejszej audycji, Ireneusz z Lyonu. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie w przyszłym miesiącu. W tym spotkaniu zajmiemy się już wiekiem trzecim. Będziemy omawiać kolejnych wybitnych ojców Kościoła. Zajmiemy się m.in. Tertulianem i Cyprianem z Kartaginy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam w przyszłym miesiącu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.